Literacka kawka. Obce regały. Podcast Georginy Gryboś. Partnerem podcastu jest Audioteka. Posłuchaj dobrze opowiedzianych historii.
Georgina Gryboś, podcast Obce Regały, literacka kawka Obce Regały, żeby było tak w pełni. Ja się nie zmieniam, zmieniają się goście, a dzisiaj gościnie Katarzyna Kobylarczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry albo dobry wieczór, kiedy nas Państwo słuchacie.
Kasiu, wiesz, jaka jest zasada?
Jaka?
Nie mówisz o swoich książkach.
Nie mówię.
Uznajemy, że przez chwilę ich nie ma, ale możesz nas zabierać do Hiszpanii, możesz nas zabierać do Huty, w zależności, gdzie twoje lektury nas będą prowadzić. Druga zasada jest taka, że rozmawiamy pół godziny. Nigdy się to jeszcze nie udało, ale postaramy się.
Tak? Tak, to jest pocieszające, że to się jeszcze nigdy nie udało, bo pół godziny o książkach to jest bardzo krótko.
Ja wiem i właśnie wszyscy mają z tym problem. Powiedz mi, długo myślałaś?
Tak.
Nie, właśnie zastanawiam się, czy w momencie, kiedy się faktycznie czyta i czyta i czyta i czyta się dużo i ma się ten swój regał dla mnie obcy, czy faktycznie jest tak, że od razu ściągasz z półki książki, które o tej koniecznie, czy to jest taka klęska urodzaju i nie wiesz, co wybrać?
Ja mam mały regał. Ja mam w ogóle bardzo mały regał. To jest moja osobista tragedia. Ja mam bardzo mały regał, ponieważ kiedy urządzaliśmy mieszkanie, doszliśmy do takiego kompromisu z moim mężem, że wolno mi mieć dwie biblioteczki, takie duże, przeszklone i więcej nie. I muszę się w tych biblioteczkach mieścić. Więc tam książki leżą w bardzo różnych konfiguracjach, na sobie, w rzędach, w stosikach. One udają, że ich tam nie ma, ale są. Ale jednak musi tam zachodzić pewna rotacja. I to jest taka rotacja, która boli czasem moje serce bardzo, ale ona następuje, więc tych książek wiele tam nie ma, więc tam są też pewnie nieobecni w tych regałach.
Ale powiedz mi, czy ty się zgodziłaś na to, bo ja bym chyba zagroziła rozwodem.
Ja się na to zgodziłam. To było duże ustępstwo, ale to wielka miłość jest, więc...
Nie, no ja rozumiem. No powiem ci, że ograniczyć możliwości zbierania książek to musi być fajny facet po prostu.
Tak. Tak, bardzo go pozdrawiam serdecznie, chociaż na pewno nie będzie słuchał.
Miło, że wspiera. On ale już ma tak, dość książek po
prostu. Ma już dość, tak, on już ma dość, ma przesyt tego tematu. Ale to rzeczywiście jest tak, że ja się na to zgodziłam i ja marzyłam zawsze o tym, żeby mieć taki dom, w którym, wiesz, wszystkie ściany mają półki i na wszystkich ścianach są jakieś książki. Ale dzięki temu odkryłam biblioteki. I biblioteki to są fantastyczne miejsca. I to, że możesz pójść i sobie tą książkę wypożyczyć, masz ją tylko na pewien okres czasu i musisz ją oddać, to też trochę zmienia odbiór, zmienia czytanie.
A mobilizuje cię na przykład do zmieszczenia się w czasie? Że skoro masz ten okres, który jest ci dany, to znaczy, że chcesz go wykorzystać? Że to nie jest właśnie ta kolejna książka, którą kompulsywnie kupujesz przez okładkę ulubionego autora? Wiesz, że nie sięgniesz po nią w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale chcesz ją po prostu mieć? W związku z tym ona leży?
No mam stosiki, prawda? Mam stosiki wstydu. Tak, mam stosiki wstydu, mimo wszystko, ale to jest mobilizujące. Zwłaszcza to jest mobilizujące, ponieważ tu pozdrawiam bardzo mocno Bibliotekę Kraków, z której chyba 6 oddziałów korzystam.
Szabrujesz.
Tak, szabruję bardzo i tam pojawia się ten taki dodatkowy element motywujący, to znaczy na te dobre, popularne książki jest lista oczekujących. Więc jak wiesz, że za tobą ustawionych jest 6 osób w kolejce...
To znaczy, że może być dobrze.
Tak, to znaczy, że może być dobrze, ale też, że jest konieczna pewna mobilizacja. Chociaż ja nie mam problemu z czytaniem. To znaczy, jak was przyssą się do jakiejś książki, to już tak łatwo nie popuszczam.
A powiedz, czy gatunek, w którym ty się obracasz, bez nazwisk, będzie takim kluczem do naszej rozmowy, czy ty kompletnie w reportażu i w non-fiction jako czytelniczka się nie miłujesz?
Ja się bardzo miłowałam, ale to jest gatunek, który złamał mi serce.
Dlaczego?
Dlatego, że on mnie bardzo rozczarował do siebie.
Naprawdę?
Tak, to znaczy ja wpadłam w non-fiction i w ogóle w reportaż literacki jako właściwie młoda czytelniczka. czytałam bardzo dużo i właściwie te reportaże bardzo mnie wychowały, także zawodowo. I w pewnym momencie to jest trochę tak, że się przeżywa to swoje pierwsze rozczarowanie i mnie ta polska szkoła rozczarowała. Ta polska szkoła reportażu jednak mi to serce złamała. I to był taki element dojrzewania może nawet takiego i czytelniczego, i zawodowego, i osobistego, ale złamano mi serce.
A czego ci zabrakło? Co prawdy. Było dla ciebie prawda, tak?
Prawda, tak. Ja jestem jednak bardzo przywiązana do tego, że reportaż musi być prawdą, musi być prawdziwy. Może się posługiwać środkami literackimi, ale nie wolno mu kłamać. I bardzo mnie rozczarowało to, że jest to zasada, która nie jest powszechna.
Zapala mi się teraz lampka i pewnie będę cię później podpytywać o te lampki, które mogą mi się tutaj właśnie włączać. To kto w takim razie był takim, może nie guru, ale mentorem, taką półką, do której chciałaś dosięgnąć? Wiesz, no bo każdy ma taki moment przebłysku, tak mi się wydaje, kiedy decyduje już o tym, że chciałbym być jak... A kim chciała być, jak dorośnie, Kasia Kobylarczyk?
No ja dalej bym chciała być Hanną Kral, jak dorosnę.
Czyli jest to nazwisko tak. Korowe jednak.
No tak, tak, zdecydowanie. Hanną Kral albo Barbarą Łopieńską. To były takie moje dwie przewodniczki po świecie reportażu. Kapuściński mniej, chociaż może trochę też. Ale jednak to, co ze słowem robi Kralowa, to jest naprawdę ustawiające na całe życie. I ja dalej mam tak, że jak mi braknie słów... to idę na tą półeczkę i tam ta Kralowa nieustannie stoi i wyciągam i pół godzinki czytam i potem już mogę siadać do klawiatury i pisać swoje.
I ona ci daje taki...
Ustawia mnie. Tak, ustawia mnie. Ustawia mnie w oszczędności słów, w takiej skrótowości, w wydobywaniu tego, co niezwykłe, co ważne, co ciekawe. Bardzo jest ustawiające.
A kto cię jeszcze ustawił?
No Barbara Łopieńska, tak. Barbara Łopieńska, której reportaże chyba nie są tak popularne. I nie jest tak dobrze znana, a pisała wspaniale. Ona jest bardziej znana z wywiadu, co ciekawe, bo patronuje nagrodzie za wywiad prasowy. Natomiast jej reportaże, takie bardzo metaforyczne, takie odczytujące bardzo głębokie, uniwersalne rzeczy w takich codziennych historiach, w codziennych zajęciach, ona miała na mnie bardzo duży wpływ na pewno.
A powiedz po tym rozczarowaniu w takim razie, które nadeszło, a szkoda, tak sobie teraz myślę, że jednak faktycznie łamią serce, kiedy darzysz ogromną miłością jakiś gatunek i okazuje się, że patrzysz na jakiś jego rozpad, tak mi się wydaje. No bo jak mówimy o polskiej szkole, to już jednak jest moloch. Natomiast były jeszcze takie momenty olśnień u ciebie, nawet niekoniecznie związane z reportażem, tak sobie myślę, czyli tylko właśnie takie przestrzenie, w których możesz szukać słów dla siebie.
Ja bardzo płynę za frazą, to znaczy mnie jest bardzo łatwo frazą zdobyć i pamiętam, ponieważ te moje lektury, tak jak się nad nimi zastanawiałam, one są takie trochę krańcowe, bo ja rzeczywiście ten reportaż, taki mocno stojący na ziemi, zakorzeniony bardzo głęboko w tej rzeczywistości, z niej czerpiący, to jest jakaś taka moja baza, ale na drugim skrzydle jest fantastyka, którą ja uwielbiam, bardzo lubię. I na przykład pamiętam książki Dukaja, Jacka Dukaja, które w pewnym momencie kupiły mnie zupełnie i na całego. I wciąż mam taki moment w innych pieśniach, który jak czytam, to po prostu świat może nie istnieć. I to było takie... Och, takie, że się człowiek tak wychodzi z tej książki i otrząsa się jak pies z wody, bo musi wrócić do rzeczywistości.
Ale to faktycznie krańcowo, bo tu mówisz o prawdzie i o ziemi, a fantazy no może szastać wyobraźnią na prawo i lewo i w sumie tego oczekujemy, prawda? Że da nam coś absolutnie innego niż to, co widzimy za oknem.
Tak, to prawda. Chociaż fantastyka też jest takim gatunkiem, z którego się trochę wyrasta, prawda? Bo to są takie młodzieńcze często lektury. I one
wiesz,
czasem...
wiele osób by się na ciebie obraziło.
Ja wiem, a ja kiedyś... Bo może niech się nie obrażają, bo ja to traktuję jako tragedię.
że już nie ma tego...
Tak, tak. To znaczy, że kiedyś się to czytało, tak człowiek tak to czytał, czytał całym sobą, a później zaczęło mu zgrzytać i gdzieś go uwierać. I rozmawiałam kiedyś z Radkiem Rakiem na ten
Czekałam,
temat.
Czekałam, aż go przywołasz, bo to jest taki dla mnie, może nie pomnik, taki strażnik, ale taki trochę strażnik, który udowadnia, że można przesuwać granice pewnej infantylności w opowiadaniu i pisaniu o fantastyce, tak bym to czuła.
Tak, więc ja kiedyś miałam przyjemność prowadzić z nim spotkania autorskie i zapisałam tam sobie takie pytanie osobiste, zupełnie z serca płynące. To znaczy, czy się wyrasta z fantastyki? I czy można nie wyrosnąć z fantastyki? Czy można do niej tak całym sercem wrócić jako dorosły, dojrzały czytelnik? I on powiedział, że absolutnie tak. Tylko trzeba po prostu w pewnym momencie dać sobie tą wolność powrotu do marzeń, do bujania w obłokach. Odpuścić może trochę, wyluzować, nie oczekiwać. No nie chcę powiedzieć mistrzostwa, bo niektóre książki fantastyczne są mistrzowskie. Ale dać sobie to przyzwolenie na marzenie.
Ładne. Dać sobie przyzwolenie na marzenie. Jeszcze w dodatku w kontekście literatury to kupuję. Zanotuję sobie później to słowo.
Bardzo czekam, aż Radek wypuści teraz drugi tom Agli.
Ja też czekam na Aglę strasznie. No, to jest taka rzecz, na którą bardzo czekam i często też wracam w rozmowach właśnie do tego, że Radek Rek trochę mnie zrobił takie przebudzenie Aglą, że trochę podchodziłam jak do jeża, trochę nie wiedziałam, z czym się mierzę. Oczywiście jakby zdawałam sobie sprawę z tego, jakim pisarzem, jakim twórcą jest Radek Rak. Wiadomo, że Nike zmieniło postrzeganie. Agla jest pewnym powrotem, tak jak niektórzy mówią, ale no pięknym.
Tak, dobry. Ale to też jest przewrotny powrót, prawda? Bo z tej literatury mainstreamu, z tych wysokich nagród literackich,
tak.
Napisać książkę właściwie dla, jak on to mówił, dorastających panien.
Tak, tak.
Fantastykę dla dorastających panien, no to było ryzykowne.
Jestem dorastającą panną, nie oszukujmy się, ale sobie wchodzi.
Ale mogłyśmy się znowu poczuć dorastającymi panami.
Tak,
to jest
mogłyśmy.
Piękne, to świetne.
To prawda. A powiedz w takim razie, jeśli mówimy o fantastyce, to jakie nazwiska poza Dukajem się pojawią tutaj?
No ja zaczęłam od Sapkowskiego.
Ja czyli
zaczęłam
też od
Sapkowskiego, klasycznie bardzo. Ja długo do tej fantastyki podchodziłam z taką nieufnością, bo te wszystkie okładki z tymi Conanem Barbarzyńcą, prawda, i tymi paniami w napierśnikach, na sutkach mnie odrzucały. To gatunek.
Ale czekaj, czy idziemy w stronę seksualizacji, prawda, wizerunku fantazy i współczesnych okładek, tudzież niekoniecznie współczesnych, ale wciąż?
Ale chciałam powiedzieć, że to się zmienia. To się zmienia.
Ale
ta fantastyka w latach 90. taka była, nie? Ona była chłopacka.
Ale ona była taka jak całe lata 90.
Tak.
Nie chcę użyć określenia szczucie cycem, bo tego tak bardzo nie lubiłam, ale faktycznie wtedy każdy billboard od Rajstop przez opony, stacje paliw, on zawsze wołał kobietą, która była po prostu bez anturażu, powiedziałabym, albo w bardzo minimalnym. I chyba fantasy też takie wtedy było, po prostu.
Tak, taka była estetyka okładek i ona była odrzucająca. Nie wiem, jakie były badania czytelnictwa na czytelnikach fantasy w latach 90. Może
czy
rzeczywiście
były?
Czytali to chłopcy dorastający, no ale jednak w pewnym momencie dziewczyny się w ten nurt też bardzo mocno włączyły. Przecież teraz bardzo wiele autorek, nawet nie wiem, czy nie więcej autorek pisze fantazy niż autorów i te proporcje się wyrównały. Ale dla mnie, jeśli chodzi o fantastykę, w ogóle takim odkryciem, że fantastyka jest do czytania, no to był Sapkowski. No i Sapkowski to jest taki mój Sienkiewicz, to znaczy, o ile pokolenie moich rodziców czy dziadków cytuje Sienkiewicza, o tyle ja mogę Sapkowskiego i tak nam to poustawiał. Zresztą te konotacje między Sapkowskim a Sienkiewiczem są bardzo
chciałabym
mocne.
Chciałabym na ten temat powiedzieć, bo wiesz, może będziemy kontynuować wątek Sienkiewicz kontra Sapkowski.
Sienkiewicz kontra Sapkowski. No, Sienkiewicza też połknęłam, bo ja miałam w ogóle taki okres czytania klasyków.
Ja teraz cierpię. Ja się wyłączę teraz, bo ja nie.
Nie?
Ja jestem team nie.
Skrzetuski, naprawdę. Kmicic.
Powiedziałabym, że wyprostuję się teraz, bo wiesz co, być może nie dorosłam. Być może to był ten czas i ten case, o którym dyskutujemy bardzo często, czyli jak dostajesz, kiedy jesteś nieprzygotowany jako po prostu gówniarz albo gówniara, to później nosisz ten ciężar naznaczony przez edukację i nie potrafisz na te książki popatrzeć inaczej. I ja chyba jeszcze nie potrafię.
Rozumiem. Moje dzieci stoją przed lekturą w pustyni i w puszczy, więc potrafię znam się
to
odnieść, tak. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że są tacy pisarze, którzy przenikają do języka. I o ile ten Sienkiewicz no, zdominował język pokolenia, jakichś cytatów naszych babć czy dziadków, o tyle u mnie, no ja mogłam tak Sapkowskim mówić jak oni mówili, Sienkiewicza, więc mogliśmy się tak przerzucać. Tak.
Ale to jakaś świetna rodzina, słuchaj, cytatami tutaj, wy mi Sienkiewiczem, to ja wam Sapkowskim.
No nie udało mi się ich przekonać, że czytali Sapkowskiego niestety.
Jakie ty masz w takim razie wrażenia, jaki jest twój stosunek do tego, co się dzieje wokół dyskusji serialowej wiedźmińskiej?
Ja jestem rozczarowana bardzo.
Boli cię?
Boli mnie. Uważam, że to jest kolejna zmarnowana szansa i to jest takie drugie już rozczarowanie. Był ten polski serial na podstawie Sapkowskiego, który był tragiczny. I kiedy się dowiedziałam o tym, że Netflix to zrobi, to stwierdziłam, okej, fajnie, wreszcie może jakoś. To cud, że w ogóle drugi raz się ekranizuje jakąś serię, prawda? No nie, może zmieńmy temat.
Dobrze, zmienimy temat.
Chodźmy może w Sandmana.
O, to możemy porozmawiać, bo ja Sandmana uwielbiam.
Tak, no świetnie.
A w ogóle Gaimana łykasz tak zupełnie bez żadnych tam...
Nie, no z trendami.
No właśnie, czekałam, czy będzie to ale, bo u mnie dzwoni, ale do Sandmana absolutnie mam taką słabość, że nie jestem w stanie zanegować czegokolwiek. To jest takie ślepe trochę podążanie za bohaterem.
Tak, Sandman jest po prostu cudowny, jest fantastyczny. O ile czytanie Gaimana jest obarczone tym takim delikatnym bólem, gdzieś momentami, gdzieś tam coś zgrzyta. Nie potrafię go czytać 100% poważnie. Muszę sobie za radą Radka Raka odpuścić, żeby go połknąć. No, ale Sandman tak. Sandman jest, to już jest.
Ale tak sobie myślę, czy miałaś takie wrażenie kiedykolwiek, że jak jest bardziej skondensowany Gaiman, to jest również bardziej czytelny? Bo tak sobie myślę, że nie bez powodu komiksy łykam absolutnie z zamkniętymi, otwartymi oczami w każdych warunkach. Koralina jest przecież fantastycznie skonstruowaną opowieścią. Wilki w ścianach, o które apeluję, aby było wznowienie, ponieważ już mnóstwo dzieciaków zdążyło wyrosnąć, a młode pokolenie, przypominam, że jest i myślę, że ten horror bardzo jest potrzebny. I tutaj się wszystko spinało, a kiedy zaczyna być trochę więcej stron i możliwości, to trochę płyniemy chyba, nie?
Tak. Tak, no trzeba sobie wyłączyć ten krytycyzm. Ja mam z tym problem, że kiedy czytam, to muszę jednak odpuścić, powiedzieć, okej, nie czepiaj się, czytaj.
Ja to z ołówkiem, Kaśka Kobylarczyk, jedzie, 12 strona, nie, tu powinien redaktor wyrzucić. Ja mogę sobie to zwizualizować.
Nie, ale ja tego tak nie mam, bo ja nie mam takiego warsztatu krytycznego, bo ja jestem dziennikarz z wykształcenia, a nie polonista, więc ja nie mam do tego warsztatu, ale mnie po prostu w ucho nie wchodzi. To znaczy, gdzieś mnie w palcach boli, no coś tam jest nie tak. Ja nie umiem powiedzieć co, ale no czuję, że odbiór mi zakłóca, jakiś szum.
To nie idźmy w klimaty, przez które cierpimy fizycznie. Powiedz, kogo masz tam zanotowanego w tym magicznym zeszyciku? Bo to jest twój wybór. Taki
tak.
Na spokojnie przemyślany i wpisany
tak
w kajet. Więc...
Myślałam. Wpisałam sobie, bo wiedziałam, że o tej fantastyce będziemy rozmawiać, więc wpisałam sobie moje odkrycie. I nie umiem tego przeczytać. Najgorsze.
Spoko, ja też mam zawsze ten problem.
To jest Nora Jemisin? Piąta pora roku. To jest taka fantastyka na dzisiejsze czasy. Ona jest taka trochę eko, taka feministyczna. Ona jest bardzo ciekawa.
Fantastyka eko?
To... Trochę tak. Trochę
A
tak.
Czemu?
Zdradzić mam koncept.
No, powiedz troszkę.
Rzecz jest taka, że żyjemy na świecie, który jest nawiedzany kataklizmami. To znaczy, bardzo częste są trzęsienia ziemi. I są kobiety, które potrafią... Tymi mężczyźni też, ale perspektywa jest kobieca w tej książce, potrafią tymi trzęsieniami ziemi manipulować. Mogą je wywoływać, mogą je powstrzymywać, mogą powstrzymywać wybuchy wulkanów, które są bardzo niszczycielskie. Żadna cywilizacja nie jest w stanie przetrwać dłużej niż kilkadziesiąt, kilkaset lat przez właśnie niszczące kataklizmy, ale ludzie nabywają jakiejś takiej umiejętności wpływania na to, co się dzieje z Ziemią. Ziemia jest nie matką, tylko ojcem w tej książce. Jest ojciec Ziemia.
Znaczy nie ma takiej pramatki, która się gdzieś tam wynurza.
Ojciec jest okrutny ojciec Ziemia, tak, który nie kocha ludzi, nienawidzi ludzi, który się mści na ludziach, nie pozwala im przetrwać. niesamowita opowieść, z niesamowitej perspektywy pisana. Bardzo piękna książka. Bardzo niedoceniona, bardzo mało osób ją czytało.
Ja w ogóle o tej książce nie słyszałam w ogóle.
Polecił mi ją Rafał Szczerbakiewicz z Lublina. Pytany właśnie przeze mnie o to, jaką fantastykę czytać bez bólu.
No to ja myślę, że państwo teraz zrobią notatki. Znaczy ja zrobię na pewno.
Piąta pora roku.
Dobrze, tak. To materiał do zapamiętania, a później zrobię ściągawkę. Dobrze, to lećmy dalej, bo już widzę, że jest dobrze.
To ta fantastyka. No ale ja na przykład nie wiem, jak czytać naszą część nocy. Dla mnie nasza część nocy, Marianny Enriquez, też jest właściwie fantastyka, horror. Gdzieś jakieś takie pogranicze mroczne jest, ale magia też w sumie działa, prawda? Jakieś istoty niesamowite, jakieś demony, jakaś groza.
Coś się dzieje.
Cudna książka, fantastyczna, naprawdę świetna. To z takich moich odkryć, to niby jest jednak ten mainstream, prawda? Ta książka nigdy nie była w Polsce promowana jako fantastyka, może jako horror bardziej.
Ale gdzieś w gatunek chyba jednak celowano, nie?
Tak. Natomiast jest cudowna, jest piękna. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że ja lubię grube książki.
Ojej. Serio?
Ja lubię utonąć.
Żartuję.
500 stron przynajmniej.
To jest kwestia tego, że potrafisz się skupić, czy... No bo wiesz, jakie są zawsze te dwie strony medalu. Bardzo często się spotykam z tymi komentarzami, że coś, co jest pewną kondensacją, nie ma tam wodolejstwa, jest takie bardzo treściwe, wiesz, jak taka porządna zupa, w której nie masz wody, tylko masz naprawdę mnóstwo warzywek i kawałków tam mięska, jeśli ktoś lubi, i mnóstwa innych dziadostw. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna mieć autor czy autorka pole do tego, żeby się rozlewać na strony i brak kontroli dobrego redaktora, który po prostu powie, że panie, z 200 stron to trzeba wywalić, to, że pojawiają się problemy i że niewiele osób potrafi pisać tak, żeby te 500, 700, 900 stron faktycznie trzymało od początku do końca poziom. No i jak tak jest?
To prawda. No więc trzeba szukać tych, którzy potrafią albo mają dobrych redaktorów. Nie wiem, jak to od kuchni wygląda, prawda? Ale ja jednak się lubię zaprzyjaźniać z bohaterami, lubię wsiąkać w świat, w styl, lubię śledzić, jak to tam przebiega. Nie lubię się za szybko rozstawać. Na przykład nie przepadam za opowiadaniami. Nawet takich autorów, których lubię, których szanuję, na których książki czekam, jakoś, kurczę, za krótko. Za krótki jest ten czas przebywania z bohaterami, żebym się zaprzyjaźniła. Ale może to jest, jak już tak gadamy o różnych mediach, może to jest wpływ serialowości. To Dugaj też tak uważał, że nasz odbiór się zmienił. My już nie lubimy takich filmów dwugodzinnych, bo my chcemy mieć nie dwie godziny, trzy godziny filmu fabularnego, tylko chcemy mieć trzy sezony.
Bo jest taka idea i wciąż zapominam sprawdzić, która z filmoznawczyń to powiedziała, ale na pewno to czytałam na profilu Olgi Wróbel, więc pozdrawiam, bo jest dawczynią tegoż sformułowania, a mianowicie tego, że my tęsknimy za XIX-wieczną powieścią, w związku z tym to medium, którym są teraz seriale i w ogóle ich rozwój i platformy streamingowe, to jest takie zapewnienie nam tego typu właśnie rozrywki, czyli kreowania świata, w którym pozostajemy na długo, śledzimy losy bohaterów, mamy czas, żeby się z nimi utożsamić, rozstać, obrazić na nich, powrócić, gdzie jest trochę zmiana fabuł de facto, więc być może coś w tym jest faktycznie.
Tak, i dlatego ja takie książki, takie cegły bardzo lubię. Bo to taki jest paradoks, prawda? Bo z jednej strony jest ta Hanna Kral, której książeczki jak zeszyciki 16-kartkowe, ale jednak jak fabuła, to gruba.
A jak z powieściami właśnie? Mainstream, nie mainstream, bo mamy świat fantazy, a coś, co poza Sienkiewiczem, do którego nie chcemy przecież wracać.
Nie chcemy.
Żartuję. No, ty opowiadasz, więc ja nie mogę cię kontrować. Ale czy poza Sienkiewiczem są takie nazwiska, które cię porywają albo porywały wielokrotnie i które tak polecasz w ciemno?
Tak. bo ja w ogóle jestem chyba bardzo fabularna i te duże fabuły mnie bardzo ciągną. I to właściwie ze wszystkich gatunków, to znaczy ta fantastyka rzeczywiście jest taką bezpieczną przystanią, prawda? Jak już rzeczywistość mi dopiecze, to się oddalam w inne światy. Ale ja bardzo lubię tą taką klasykę powieści. Nie wiem, Steinbecka przeczytałam chyba wszystko. Dostojewski dalej jest na tej mojej ograniczonej miejscem półeczce i nie został jeszcze wydany do biblioteki. Markeza też mam chyba w całości. Tak, dużo takich mam. Jaume Cabré z katalońskiej literatury. Mm-hmm. To idę w to w ciemno, tak. Mm-hmm. To w ciemno. To wracam wielokrotnie, czytam jeszcze raz, znajduję nowe sensy.
A który Cabré był taki najbardziej dla ciebie do łyknięcia?
No wyznaję, było takie chyba najlepiej przemyślane, wydaje mi się, z tego, co czytałam, ale no głosy
Tamano. Ale cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo ja na przykład o Wyznaję trochę się odbijałam, a później ta miłość rozkwitła w zupełnie innych przestrzeniach. Dlatego zawsze jestem ciekawa, czy machina promocyjna faktycznie tak niesamowicie pracuje, że to Wyznaję jest takim korowym tytułem, który się podaje, bo jednak tych książek mamy 7. W tym momencie,
dużo.
Plus zbiór opowiadań, to wydawnictwo Marginesy, więc tak. Się uśmiecham w tamtym kierunku.
Dużo, tak, rzeczywiście dużo, ale Cabré potrafi być męczący na dłuższą metę, to znaczy ja już po 3-4, to trochę tak jak Haruki Murakami. Wystarczy przeczytać jedną?
Pozdrawiamy Tomasza, który ostatnio sobie postanowił, że przeczyta Murakamiego. No i ja czekam na jego wrażenia, bardzo pełne napięcia i oczekiwania, jak to będzie wyglądało.
Ale to są tacy autorzy, którzy przez całe życie piszą jedną książkę.
Tak, właśnie.
Więc są takie momenty, kiedy czytasz kolejną i się zastanawiasz, okej, ale...
Jakby coś mi świta.
Tak, to już było. Mm-hmm. Tak.
Ale ja nie wiem, dlaczego my idziemy znowu w jakimś złym kierunku, jak my mamy mówić o tym, co warte polecenia.
Co warte polecenia.
I co absolutnie sprawiło, że kochałaś literaturę jeszcze bardziej, że chciałaś zostać w tym świecie. Te Obce regały są dla mnie taką listą, tak sobie marzę oczywiście, która nie będzie listą, która się nazywa 100 książek, które musisz przeczytać przed śmiercią, ale taką ściągawką, która trochę przez osoby, które o tym opowiadają, są pewnym gwarantem różnych czasów, różnych narracji, różnych chceń. Wiesz, o co chodzi? Bo
tak.
To jest jednak w tej naszej różnorodności czytelniczej odkrycie czegoś właśnie zupełnym przypadkiem wcale nie jest takie proste. Więc tak sobie marzę o tej liście cały czas.
Czyli jednak 100. 100 tysiąc?
Nie, może nie przesadzajmy. Zobaczymy, ile będziecie tutaj rzucać właśnie nazwisk, później utonę.
Ja mam takie wrażenie, że są takie dekady czytelnicze w każdym człowieku chyba. I że to się bardzo zmienia. To znaczy, nie wiem, czy ja bym na przykład była w stanie teraz wrócić do moich lektur z liceum, na przykład z czasów licealnych. Zastanawiam się, bo to były jednak dobre tytuły i dobre nazwiska. I pytanie, czy to się zmieniło? Czy to były takie młodzieńcze zauroczenia literaturą, jakimś egzystencjonalizmem?
To do Sartra pójdziemy teraz?
No do Camus może. Ale krótko. Więc miałam.
No, bo właśnie się takie, zastanawiam, bo mówisz, że to są dobre nazwiska, więc faktycznie, gdyby wyjść od Muminków i dzieci z Bullerbyn i mamy ten okres liceum, ale to też są chyba takie pierwsze, takie bardzo intensywne przeżycia literackie, tak mi się wydaje. Chyba
bo
takie już trochę świadome już,
tak.
Nie?
Tak, wtedy się szuka. Mam wrażenie, że to jest taki dobry wiek, kiedy się szuka dróg, szuka się drogowskazów i ta literatura, ja nie wiem, czy tak dalej jest, czy młodzież tak jeszcze traktuje literaturę, ale kiedy ja byłam licealistką, nie było to wcale tak dawno temu.
Czekałam, aż się zreflektujesz właśnie, bo już cię miałam trochę powściągać, żebyś tutaj nie szalała z
weselem. Dobrze, no jest to niedawno było całkiem, ale to wtedy jednak się tam szukało. I się szukało w tej takiej, no nie wiem, no w tym Dostojewskim, prawda? W, nie wiem, w Idiocie, w Braciach Karamazow. Ja to wszystko czytałam i przeżywałam razem z bohaterami, ale też się gdzieś skręcało w jakieś, no wtedy na przykład Manuela Gretkowska była skandalistką.
No tak, bo to przecież były, masz rację.
Więc gdzieś się też szperało po jakichś takich trochę zaklętych rewirach, prawda? Gdzieś był to taki okres poszukiwań.
Ja pamiętam, że wtedy też do mnie wpadły erotyki Anaïs Nin. i to też było chyba dla mnie takie szokujące odkrycie, bo to nie było wulgarne, a równocześnie sprawiało, że czuło się jakieś takie, w cudzysłowie, niezdrowe podniecenie. Trochę człowiek faktycznie badał te przestrzenie też języka, prawda? Który tak. wciąż jest zbyt ubogi, żeby, mam wrażenie, pisać o seksie.
Tak, ale na przykład do Olgi Tokarczuk mam taki bardzo ciepły stosunek, przez to, że ona właśnie wtedy, kiedy ja byłam licealistką, ona była młodą pisarką. Ona była starsza od nas, dziewczyn z liceum, ale pisała dla nas. To były nasze książki. Myśmy czuły, że to jest nasze. I to był właśnie Prawiek i inne czasy. Wtedy te pierwsze książki, Podróż ludzi księgi.
Anna Inn chyba była.
Tak, Anna Inn w Grobowcach Świata. No to myśmy to czytały pasjami. I to były takie lektury spoza kanonu. To znaczy, to nie były te lektury szkolne, to nie były te książki z listy, które musisz przeczytać.
I mam wrażenie, że to w ogóle chyba nigdy nie był mainstream tak do końca. W ogóle nazwisko Tokarczuk kojarzyć się z mainstreamem, bo mnie na przykład absolutnie nie.
Nie,
świadomość jej obecności w literaturze była zawsze. Ale ona mi się nigdy nie kojarzyła z mainstreamem.
A nie masz takiego wrażenia, że ona była takim sztandarem dziewcząt z klas humanistycznych?
Nigdy na nią nie patrzyłam w ten sposób.
Ja miałam świetne liceum i miałam cudowną polonistkę i ona nas bardzo dobrze prowadziła przez literaturę. I ja pamiętam czasy, Jezus, wstyd się przyznać, pisałam olimpiadę z języka polskiego.
Ja też, nie przejmuj się.
Że wielu słuchaczy i słuchaczek też
tak,
pisali.
Wszyscy, tak.
wszyscy to robiliśmy i pamiętam do tej pory, że Tokarczuk to był taki pierwszy wybór.
Proszę.
To był taki pierwszy wybór. Aczkolwiek ja wtedy Dostojewskiego czytałam, bo miałam wtedy taką mocną inklinację walki dobra ze złem, problemu zła w ogóle w świecie, w człowieku. Czytałam całą taką literaturę diabelską, to znaczy wszędzie, gdzie się pojawiały jakieś takie wątki faustowskie, to tego szukałam.
Jesteś w stanie wybrać trzy książki twojego życia?
Nie. Nie mam mowy.
A byłaby jakakolwiek liczba, która by to zamykała? Czy po prostu jest tak wiele różnych sytuacji życiowych, danych momentów, że nie byłabyś w stanie tak naprawdę wybrać, bo co chwilę się zmieniasz?
10 może bym mogła wybrać, tak, ale tak 3 to nie. Bardzo długo na przykład uważałam, że Wahadło Foucault, Umberto Eco to jest taka książka mojego życia. I to jest taka książka, którą przynajmniej raz do roku muszę przeczytać i muszę do niej wrócić i ona jakoś mi tak szereguje rzeczywistość.
Intelektualista i erudyta Eco.
Tak, ale taki przewrotny. Ale też taki z takim ukłonem w kierunku literatury przygodowej, komiksu. Sandman to była jego ulubiona lektura.
Kasia po prostu wszędzie wybrnie z sytuacji. Po prostu ja tu, wiesz, w stronę gigantów i oficyny i esejów, a tu ukłon w stronę Sandmana. Dobrze, możemy tak iść.
Tak, ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak.
A druga książka, do której na przykład wracasz albo często o niej myślisz?
No to, ale ja się muszę powtórzyć. No bo to zawsze i nieustająco będzie Zdążyć przed Panem Bogiem. Lektura szkolna, matko i córko.
To idźmy w trzeci tytuł. Czekaj, bo ja z uporem maniaka będę przesuwać ten ciężar. Patrz, jak cię będę naciągać. Zaraz tutaj wyciągniemy z kobylarczyk.
Nie, ja już powiem. Ronia, córka zbójnika.
O, no jakaś dziecięca wreszcie, czy znaczy dziecięca. No taka dawna.
Ronia, córka zbójnika. Niedawno czytałam to moim córkom. I z siłą wodospadu, że tak ku latom 90. się odniosę, uderzyło mnie, jak wiele z tej książki ja mam cały czas w głowie. Pamiętam fizycznie tą książkę, pamiętam rysunki, pamiętam układ tekstu, pamiętam okładkę, ale nawet nie na tym poziomie, na jakimś takim podświadomym, głęboko zakorzenionym poziomie te relacje między na przykład Ronią a Birkiem, albo Ronią a jej ojcem. To straszne jest, a nie wiem, czy ja to sobie sama zrobiłam w głowie, czy to tak zrezonowało.
To jest znowu hasło pod tytułem, czy państwo słyszą, co literatura robi z ludźmi.
Tak, proszę bardzo uważać, co państwo czytają, bo o rany, naprawdę.
I proszę co, nie tracić czasu na złe książki?
Nie tracić czasu na złe książki, nie. Okropnie, nie. Jak zgrzyta, to trzeba zostawić i szukać
właśnie,
lepszej.
Tym pytaniem chciałam skończyć. Dziękuję, że wywołałaś. Rozumiem, że jesteś absolutnie na stanowisku, że jeżeli nie czujemy, nie podoba nam się albo uznajemy, że jest źle, nie katujemy się dla nie wiadomo czego, żeby czytać dalej.
Oczywiście, że jestem na takim stanowisku i oczywiście, że czytam do końca.
Świetnie. Katarzyna Koblarczyk była moją gościnią. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy. Życzymy miłej lektury.
Lektur?
Lektur.
Pur.
Literacka kawka. Postscriptum.
Ale mogę ci zadać pytanie, na którym ostatnio poległa Dominika Słowik. Być może nas zaskoczysz. Czy znasz jakiś dowcip?
Ale wiesz, że to jest takie pytanie, które natychmiast czyści mózg na biało i tam po prostu nic nie
tłumacz
zostaje.
Się, po prostu jesteś już w naszym gronie kolejną, która nie ma poczucia humoru. Słuchaj, to nie ma co, wiesz, ściemniać, że to kartka po prostu.
No myślę, jejku. Ale będzie z brzydkim słowem. Ale takim, co dzieci używają.
Oj, błagam cię. Dobrze. Sami dorośli tutaj.
Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie.
A to już?
No nie, no.
Aha, dobrze.
Lekarz na to, coś się pani przykleiło do tyłka. Jezus, ale żeśmy zeszły z poziomem rany.
Proszę państwa, Katarzyna Koblarczyk. No nie, mam nadzieję, że twoi przyszli wydawcy tego posłuchają.
Posłuchają tego na pewno. Już nigdy mi nie zlecą żadnej książki z poczuciem humoru. Zawsze to będą tylko te takie trudne tematy.
Tak. Nie, no oni będą wiedzieć, że nie jesteś kierunkiem po prostu odpowiednim i że widownia nie będzie biła brawo i ryczała ze śmiechu po prostu, no.
A ja zawsze na wszystkich jakichś spotkaniach, takich rozmowach zawsze się bardzo dużo śmieję.
Jezus, to może ja na ciebie źle wpływam?
To przez ten dowcip.
Literacka kawka. Obce regały przeglądała Georgina Gryboś.